Dziękujemy grupie uwielbienia. To był dobry czas uwielbienia. Ja zauważyłem, że protestanci bardzo często mają problem odnaleźć się w Wielki Piątek. Tak nie do końca łapiemy i rozumiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Chcę ci coś powiedzieć. Wielki Piątek jest jak najbardziej biblijnym dniem, który się wydarzył w historii świata. I od tego momentu rozpoczęła się swego rodzaju historia, rozpoczęła się tradycja, kiedy rok w rok, przez całe 2000 lat Kościół na całym świecie dzisiaj, w tym dniu, w jakimkolwiek miejscu na ziemi świętuje, myśli, rozmyśla, zastanawia się nad tym, co się stało 2000 lat temu na krzyżu. I wydaje się, powiem wam, że kazanie jakby jest narzucone z góry. Czyli masz mówić o Wielkim Piątku. I powiem ci, że jeśli jesteś pastorem 13 lat i masz głosić znowu kazanie Wielki Piątek, to nie mów mi, że jest to proste. A więc postanowiłem wygłosić takie kazanie. Jeśli miałbym dzisiaj się z wami pożegnać, jeśli miałoby być to ostatnie moje kazanie w życiu, to wygłosiłbym właśnie to, co za chwilę wygłoszę. To nie jest kazanie o tym, że jaką mieć postawę w swoim życiu. To nie jest kazanie, które dotyczy dyscypliny duchowej w naszym życiu. To nie jest kazanie, które mówi o tym, kochaj swego bliźniego jak siebie samego. To nie jest kazanie, które mówi o tym, że trzeba być miłym i uprzejmym. To nie jest kazanie o owocu Ducha Świętego. To nie jest kazanie o darach Ducha Świętego. Ale to jest kazanie, na którego odpowiedź, twoja odpowiedź, bo będziesz musiał jakoś na to odpowiedzieć. I ta odpowiedź zdeterminuje w twoim życiu więcej niż myślisz. Gdybyś miał umrzeć jutro, tak zupełnie szczerze, kto wie, wszystko się może zdarzyć. To, co za chwilę usłyszysz, może być dla ciebie czymś, co ocali twoje przeznaczenie. Z drugiej strony będę prawie tak kontrowersyjny jak Pan Jezus. Prawie. To jaki On był kontrowersyjny, to dopiero za chwilę zobaczysz. Ale chciałem mówić na temat pewnego założenia, które istnieje w ludzkiej świadomości od 2000 lat. Odkąd cywilizacja zaczęła istnieć, ludzie myśleli dokładnie w taki sposób. Nawet w kulturze judaistycznej. Chrześcijaństwo wyrosło z kultury judaistycznej. Później Ewangelia dotarła do nas, do pogan, ludzi, którzy nie byli Żydami. To ten pogląd był bardzo, bardzo popularny. Kiedy czytasz jedną z pierwszych ksiąg w Biblii, a jedna z pierwszych ksiąg to jest pierwsza księga Mojżeszowa, księga Rodzaju, księga Stworzenia, księga Genezis, a następnie bibliści datują, że drugą księgą była księga Joba. To nie była druga księga Mojżeszowa, to była księga Joba. I w księdze Joba pojawia się bardzo często ta teza. Bardzo mi przykro, ale obrażę twoją powszechną wiedzę, którą masz w swojej głowie. Otóż chciałem mówić na temat tego, że dobrzy ludzie idą do nieba, a źli ludzie idą do piekła. Dobrzy ludzie idą do nieba, a źli ludzie idą do piekła. Większość ludzi na świecie myśli, że jakość twojego życia tutaj na ziemi determinuje, określa, jak będzie wyglądać twoje życie po śmierci. Takie jest myślenie w każdej, ale to każdej religii. islamie, w hinduizmie. Buddyzm ma nieco inne założenia, ale w buddyzmie i hinduizmie mamy prawo karmy, które mówi o tym, że jeśli będziesz miał dużo dobrych uczynków tu na ziemi, to masz szansę w kolejnej inkarnacji, w kolejnym wcieleniu być zupełnie kimś innym, niż byłeś do tej pory. Powiedzmy, byłeś chrabąszczem, ale jeśli ty jako chrabąsz żyłeś dobrze i nie wiem, co może chrabąsz zrobić złego, dobrego, to możesz na przykład urodzić się jako człowiek. I kiedy urodzisz się jako człowiek, to przez prawo karmy i czynienie dobrych rzeczy możesz znaleźć się w niebie. Takie jest powszechne myślenie. Kiedy spytasz ludzi na ulicy, czy idziesz do nieba, większość ludzi powie ci, no raczej tak. Mam nadzieję, że tak. Oczywiście pojawia się jeszcze trzecia droga, której w ogóle nie ma w Biblii. Tą trzecią drogą jest czyściec, ale Biblia milczy na temat czyśćca. Biblia za to krzyczy na temat piekła i nieba. A więc całe to myślenie, że dobrzy ludzie idą do nieba, a źli ludzie idą do piekła, brzmi bardzo logicznie, prawda? Brzmi bardzo logicznie. A więc cztery powody, dla których tak może być. Pierwszy pogląd jest taki, że jest to system bardzo sprawiedliwy. Dobrzy ludzie idą do nieba, miejsca wiecznego szczęścia, miejsca pełnego wspaniałości, które jesteś sobie w stanie wyobrazić. A jeśli żyłeś źle, no to karą za to, że żyłeś źle, jest życie w piekle. Sprawiedliwy system. Sprawiedliwy system. Dobre zachowanie jest nagradzane, złe zachowanie jest karane. Żyjemy w takim świecie. To nie jest tak, że dzieci się źle zachowują w szkole, brzydko odzywają się do nauczycieli na marginesie, a nauczyciel im daje pochwałę i daje im plus 50 punktów za zachowanie, bo to jak obraził go ten chłopczyk czy ta dziewczynka, to jak ona mnie obraziła, czy on mnie obraził, to było niesamowite. Co za elokwencja. Co za wysubliminowanie. Piękny język. Nie. Za dobre rzeczy jesteś nagradzany, za złe rzeczy jesteś karany, dlatego dobrzy ludzie idą do nieba, a źli ludzie idą do piekła. To wydaje się być bardzo sprawiedliwe. Po drugie, wydaje się, że Biblia właśnie tego naucza. Wydaje ci się, że Biblia właśnie tego naucza. Przecież dobry Bóg mieszka w dobrym niebie z dobrymi ludźmi. W Koranie jest podobnie. Ludzie, którzy byli posłuszni nakazom w islamie, przez swoje posłuszeństwo, czyli dobro, trafiają do nieba, a źli są potępieni. I kiedy czytasz Koran, to jest to oczywiste, ale kiedy czytasz Biblię, to również możesz wyciągnąć takie dziwne wnioski. Możesz wyciągnąć takie dziwne wnioski. Po trzecie, trzeci problem, który tutaj mam. Jeśli dobrzy ludzie idą do nieba, to ja też. No bo ja jestem dobry. Powiedz sobie to jeszcze raz. Powiedz sobie pod nosem. Jeśli dobrzy ludzie idą do nieba, to ja też, bo ja jestem dobry. Tak? Pomyśl tak jeszcze bardziej dokładnie na temat tego całego twojego dnia. Cofnij się do tego, co było wczoraj. Cofnij się do tego, co było tydzień temu. Ba, cofnij się do tego, co było rok temu. No jeśli dobrzy ludzie idą do nieba, no to ja też jestem dobry. Nikt nie myśli, że jestem zły. Zły to jest Hitler. Zły to jest Stalin. I jeszcze ktoś, kogo sobie wymyślisz, kogo bardzo nie lubisz, to są źli ludzie, ale nie ja. Nie jestem perfekcyjny, jestem przeciętny, ale bez przesady. Ja w jednym miejscu z Hitlerem? To jest totalne nieporozumienie. To wydaje się być logiczne. Czwarty silny argument. Jeśli ludzie by w to wierzyli, że dobrzy ludzie idą do nieba, a źli ludzie idą do piekła, to nasze społeczeństwo byłoby piękne, czyż nie? Puste więzienia. Byłoby wspaniale. Albo w więzieniu byśmy wsadzali tych naprawdę złych. My dobrzy. Wsadzalibyśmy naprawdę złych. Gdyby ludzie żyli z taką mentalnością, gdybyś przychodził do sklepu i był niemiły względem ekspedientki, a ona by ci powiedziała, no wie pan, ale nasz kodeks moralny, który wyznaje cała ludzkość, mówi o tym, że należy być uprzejmym i dobrym, bo to zmienia nas wszystkich. Proszę popatrzeć na to z tej perspektywy, nie tylko z indywidualnej perspektywy swojej własnej, swojego własnego małego świata, ale proszę popatrzeć na to globalnie. Czyż taki system nie byłby wspaniały? Czyż taki system nie ulepszałby całego społeczeństwa? Jakkolwiek. Z tego typu myśleniem są trzy problemy. Są trzy podstawowe problemy. I ostatni problem to jest problem, który może być dla ciebie rozwiązaniem. Pierwszy problem polega na tym, w językoznawstwie generalnie jest takie pojęcie w języku polskim, angielskim, jakimkolwiek, to słowo nazywa się semantyka. Semantyka oznacza, wszyscy szukacie w Google'ach, semantyka to jest nauka o znaczeniu słowa. Tak? To jest nauka o znaczeniu słowa. A więc pierwszy problem polega na tym, że nie ma jasnego standardu, aby zmierzyć, co to znaczy być dobrym. Nie ma jasnego standardu. Jeśli dobrzy ludzie idą do nieba, a źli idą do piekła, to co to znaczy być dobrym? I gdybym rozdał wam teraz kartki i każdy miałby napisać, dokończyć zdanie, dobry człowiek to. I zostawiłbym trzy kropki, każdy z nas miałby inne spostrzeżenia. Gdybym powiedział ci jeszcze, abyś zdefiniował, czym jest pojęcie dobroci, to każdy z nas napisałby dobroć, myślnik i każdy inaczej by zdefiniował tą dobroć. Dobroci nikt nigdy nie zdefiniował. My nie wiemy, co to znaczy być dobrym. My nie mamy zielonego pojęcia, co to znaczy być dobrym. Nie mamy żadnego standardu ani wykresu, aby zmierzyć naszą dobroć. To trochę jest tak, jak ja bym przyszedł do szkoły, znowu, wiecie, ten temat strajków ciągle się przewija, dlatego takie ilustracje. Przychodzę do szkoły, powiedzmy w lutym, i mówię do uczniów tak. Słuchajcie, za 3 miesiące piszecie test. Wyniki z tego testu zdecydują, czy pójdziecie do kolejnej klasy, czy też będziecie powtarzać kolejną klasę. Wszyscy, no, ciężko, no, ale okej. 3 miesiące jest trochę czasu. A więc uczniowie zadają pytania, jakie są wymagania. A ty mówisz, no nie ma żadnych. No ale to może jakie książki mamy przeczytać, żeby się przygotować? Nie wiem, żadnych. No ale czego będzie dotyczył ten egzamin? Nie wiem. On po prostu będzie za 3 miesiące, przyjdziecie, napiszecie, albo zdacie, albo nie zdacie. Aha, czyli to wszystko... Pan nam wszystko powie w czasie lekcji. Nie, nie, ale nie ma żadnych lekcji. My się widzimy za 3 miesiące. No ale jak? No tak. I nasze myślenie, że dobrzy ludzie idą do nieba i to, że ty jesteś dobry, trochę tak wygląda. Bo nikt z nas nie jest w stanie określić, co to znaczy być dobrym. A może niebo o którym myślisz i masz nadzieję, że tam pójdziesz, a może tam są inne standardy. Na ziemi nikt nie wie, co to znaczy być dobrym. Albo inny przykład. Przychodzisz, bo ubiegasz się o pracę i przychodzisz i pracodawca zadaje ci pytania i okazało się, że dostajesz tą pracę. A więc dostajesz tą pracę i zadajesz pytanie. Dobrze, to co mam robić? Proszę przyjść jutro do pracy. No ale co mam robić? Nie wiem. No ale jak nie wiem? No i to proszę przyjść do pracy. Ja nie wiem, co ma pan robić. Ale wie pan, dobra wiadomość jest taka, za 3 tygodnie sprawdzimy, jak panu idzie. Ale co sprawdzicie? No to, jak panu idzie. Ale co ja mam robić? Kto jest w stanie sprawdzić, jak panu idzie? Sprawdzimy za 3 tygodnie. Podobnie jest z twoją definicją dobroci i moją definicją dobroci. To jest jak ubieganie się o pracę. Będziesz sprawdzony za 3 tygodnie, ale de facto ty nie wiesz, jakie są wymagania względem ciebie. A może się okazać, że wcale tak nie jest. Albo jeszcze inna rzecz. Wyobraź sobie, że postanawiasz wziąć udział w wyścigu. Przychodzisz na ten wyścig, przychodzisz i patrzysz, jest tłum ludzi. I widzisz nagle 3 tory. Jeden w lewo, drugi w prawo, trzeci gdzie? Prosto. No i stoisz z tym tłumem, no i zadajesz pytanie, gdzie jest linia startu. No i człowiek, który prowadzi te zawody, te wyścigi, mówi, no nie wiem. No a gdzie jest meta? Nie wiem. A w którą stronę mam biec? No nie wiem. Czyli co? Skąd będzie wiadomo, kto jest zwycięzcą, a kto nie? Nie wiem. Witamy w świecie naszego błędnego myślenia, że ty i ja jesteśmy dobrzy. Jaka jest miara dobra? Co to znaczy być dobrym? Co myślisz o sobie, że jesteś dobry? A gdybym postawił obok ciebie matkę Teresę z Kalkuty, dalej byłbyś dobry? A może postawiłbym obok ciebie kogoś, kto oddał swoją nerkę, aby ktoś inny żył, ale w wyniku tej transplantacji on umarł, poświęcił swoje życie. Dalej myślisz, że jesteś dobry? A może bym postawił obok ciebie Maksymiliana Kolbe, który oddał swoje życie za Franciszka Gajowniczka. Dalej jesteś dobry? A kto ci powiedział, że to, co zrobił Maksymilian Kolbe, jest dobre? To jest twoje myślenie. To jest twoja definicja. I jakkolwiek nie znajdujesz nigdzie tej definicji, co jest dobre, a co jest złe. Jeśli dobrzy ludzie idą do nieba, no to jacy ludzie? I wiem, gdzie można znaleźć odpowiedź. W Biblii. Wszyscy się łudzicie, że tam znajdziemy odpowiedź. Po części. List do Rzymian, 3 rozdział, werset 9-12. Popatrzcie, jak Biblia nas definiuje. Paweł kontynuuje swoją wypowiedź, kontynuuje swój dyskurs i mówi, jaki z tego wniosek, czy jesteśmy w korzystniejszej sytuacji? Wcale nie. Dowiedliśmy już przecież winy i Żydów, i Greków. Żydzi to Żydzi, Grecy to my, poganie. Na wszystkich ciąży grzech. Zgodnie ze słowami, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma. Kto by rozumiał, nie ma. Kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, wszyscy stali się podli, nikt nie dba o dobro, brak choćby jednego. Paweł w liście do Rzymian powtarza coś, co w Biblii jest powiedziane wiele razy, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie ma ani jednego dobrego. Nie ma ani jednego dobrego. Aha, czyli żeby być dobrym, trzeba wypełniać 10 przykazań, tak? Jeśli wypełniamy 10 przykazań, to mamy szansę, tak? Tak? Jest tak czy nie jest? To są dobre przykazania. 3 mówią o relacji z Panem Bogiem, 7 mówi o relacji z drugim człowiekiem. Wspaniałe przykazania, tak? Jest jeden problem. Jest jeden problem. Mojżesz, kiedy otrzymywał 10 przykazań od Pana Boga, to 10 przykazań to jest nic innego jak skrót 613 innych przykazań. Okej? No ale mamy to 10 przykazań. I kiedy czytasz Księgę Wyjścia, czyli drugą Księgę Mojżeszową, gdzie Mojżesz podał te wszystkie przykazania, to w tych wszystkich przykazaniach i w tej całej księdze niebo pojawia się w dziwnym znaczeniu. Niebo pojawia się w kontekście takim, że to jest miejsce, gdzie mieszka Bóg, a drugi raz pojawia się w kontekście nieba, które jest nad nami i gdzie mieszkają ptaki. Druga Księga Mojżeszowa podaje 10 przykazań, ale nie obiecuje ci żadnego nieba. Powiem ci więcej. Nie tylko druga Księga Mojżeszowa nie obiecuje ci nieba. No, Stary Testament, kiedy mówi o niebie, gdzie mieszka Bóg i mówi o niebie, gdzie mieszkają ptaki, ale nie mówi o niebie, gdzie mieszka człowiek albo gdzie może mieszkać człowiek. Jak to mówią autochtoni, szach, mat. Jest jeszcze gorzej. Dlatego, że 3 rozdział listu do Rzymian, 20 werset, Biblia mówi tak. Stąd dzięki czynom nakazanym przez prawo. Prawo 613 przykazań skondensowane do 10 przykazań. O tym mówi Paweł, to się nazywa prawo w Biblii. I Paweł mówi, przez prawo nikt nie dostąpi przed nim usprawiedliwienia. Prawo zapewnia po prostu właściwe poznanie grzechu. Wow. Czyli co? Będę wypełniał 10 przykazań i co? No i nic. Biblia nie mówi, że przez wypełnianie 10 przykazań idziesz do nieba. Absolutnie nie. Biblia mówi zupełnie coś innego. Biblia mówi o tym, że dzięki czynom nakazanym przez prawo nikt nie dostąpi przed nim usprawiedliwienia. Prawo, co nam prawo daje, co nam daje 613 przykazań i 10, które kondensuje 613 przykazań, że mamy świadomość grzechu i nic więcej. Przykazania w Biblii nie obiecują ci zbawienia. A więc możesz wypełniać wszystkie przykazania, a Paweł mówi, mam dla ciebie bardzo złą wiadomość. Przez prawo, przez wypełnianie twoich przykazań, nikt nie dostąpi przed nim usprawiedliwienia. Wow. Powiem wam, jeszcze gorzej jest. Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, i wygłosił swoje najsłynniejsze kazanie w Ewangelii Mateusza, które rozpoczyna się w 5 rozdziale i kończy się w 8 rozdziale, tak zwane kazanie na górze. Dlatego, że Pan Jezus głosił je z góry, a reszta siedziała na dole. I Pan Jezus mówi tak. Prawo mówi, że jeśli cudzołożysz z żoną brata swego, to jest to cudzołóstwo, jest to grzech. A Jezus mówi, a ja wam powiadam, że jest inaczej. Ilekroć spojrzysz pożądliwie na jakąkolwiek kobietę, co to znaczy spojrzeć pożądliwie? A więc tak, idzie kobieta naprzeciwko ciebie. Patrzysz na to, że Bóg ją pięknie stworzył. Patrzysz na to i to jest naturalna reakcja w całej fizjologii mężczyzny, że jemu się to rzuca w oczy. I tu jest okej. Okay. Żony, tu jest okej. Okay. Natomiast jeśli facet się odwróci na chwilę i popatrzy znowu, to już nie jest okej. Okay. Otóż jego spojrzenie przechodzi z poziomu fizyczności, tego co jest na zewnątrz, do umysłu. Jest duża szansa, że zaczyna fantazjować. I Jezus mówi, to jest dokładnie tak samo, jakbyś przespał się z tą kobietą i to jest grzech. Jeszcze gorzej. Jeśli gniewasz się na swojego brata, to jest to samo, jakbyś go zabił. Mam wam dalej mówić? Biblia pokazuje jasno jedną rzecz. Podnosi poprzeczkę do tego momentu, że przestajesz myśleć, że jesteś dobry. Grzesząc, możesz nawet być ateistą, możesz nawet być człowiekiem, który nie wierzy w Pana Boga, masz poczucie winy. Dlatego, że prawo Boże zostało wbite do twojego serca. Ono zostało wbite do twojego serca. Ty wiesz, kiedy robisz źle. Ty wiesz, kiedy robisz źle. Przykazania zostały nam dane po to, abyśmy mieli świadomość tego, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Ale wypełnianie przykazań nie zbawi ciebie ani mnie. Przykazania nie zostały dane po to, aby cię zbawić. Wiecie, po co zostały dane przykazania w Izraelu? To była rewolucja w tamtych czasach. Aby uregulować stosunki międzyludzkie. I kiedy czytasz pierwsze 5 ksiąg mojżeszowych, to widzisz, że Bóg zajmował się każdym problemem międzyludzkim, który mógł się pojawić. Biblia nie mówi tylko o morderstwie. Biblia mówi o morderstwie w afekcie. Biblia mówi o intencjonalnym morderstwie. Biblia mówi o kradzieży przez przypadek i celowej kradzieży. Bóg bardzo dokładnie w tych wszystkich swoich przykazaniach dotknął każdej sytuacji. Ale przez wypełnianie tych przykazań nie będziesz zbawiony. Ani ty, ani ja, ani jak Paweł powiedział, absolutnie nikt. No tak, możesz propagować ideę New Age'u, czyli takiego nowoczesnego myślenia, takiego postmodernistycznego myślenia, które brzmi tak. Twoje dobro to jest moje zło, a twoje zło to jest moje dobro. Yin yang. Wpadamy w to, że dobro i zło staje się względne. Widzisz, dla ciebie to, co jest złem, dla mnie jest dobrem. A dla ciebie to, co jest dobrem, dla mnie jest złem. To jest nasz wewnętrzny standard, który mamy w swoim sercu. I myślimy, że to jest właściwe. Jest jeden problem. W miarę upływu lat pojęcie dobra i zła się zmienia. Pojęcie dobra i zła się zmienia. Don Richardson, znany antropolog, powiedział taką rzecz. Byłem w pewnym plemieniu i jako, że jestem chrześcijaninem, postanowiłem przeczytać w pewnym plemieniu Ewangelię o Jezusie Chrystusie. I przeczytałem od momentu, kiedy Judasz zdradził Jezusa poprzez jego aresztowanie, ogród Getsemane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, do jego zmartwychwstania. I tubylcy byli tym znudzeni. Ale kiedy próbowałem poruszyć temat Judasza i pokazać, że on zdradził Jezusa, wszyscy byli ożywieni. Wszyscy byli podekscytowani. Wstali, zaczęli bić brawo, zaczęli klaskać. Wow, wow, niesamowite. Byłem w szoku. Kiedy mówiłem o Jezusie, spali. Kiedy mówiłem o Judaszu, ożywili się. Dlaczego? Bo w tamtym plemieniu podejść kogoś, zaprzyjaźnić się z kimś, a później go zdradzić, to jest największa zaleta, jaką możesz mieć.
Twoje dobro to jest moje zło, a twoje zło to jest moje dobro. Pojęcie dobra i zła zmieniają się, ilekroć przekraczamy granice Polski. Dla Czechów normalne jest picie piwa, dopóki się nie upijesz. Dla Czechów normalne jest, że siedzisz w restauracji, on siedzi naprzeciwko ciebie i zapala papierosa. Dla Czechów normalne jest wygłosić kazanie w kościele protestanckim, a później pójść, zejść na dół, nie napić się kawy, zapalić papierosa i wypić 3 piwa. Jego dobro to jest moje zło. Witamy w świecie naszych wewnętrznych standardów. To jest pierwszy problem. Jaka jest definicja dobra? Jaka jest definicja zła? Myślisz, że przykazania, że Biblia, że przestrzeganie przykazań cię zbawi, guzik, prawda. Możesz wypełniać 10 przykazań, możesz chodzić do kościoła tydzień w tydzień, możesz być Wielki Czwartek, piątek, sobotę, niedzielę. Możesz nawet pójść w śmingus-dingus, czyli w poniedziałek. Możesz nawet chodzić do kościoła w Boże Narodzenie, możesz chodzić na poranną mszę o godzinie 6, o 8, o 9.30 na niemiecką, o 11 na sumę, o 12.30, kiedy są chrzczone dzieci, o 18, coś ci powiem. To ci nic nie da. Przestrzeganie przekazań i chodzenie do kościoła cię nie zbawi. Przestrzeganie przekazań w Nowym Testamencie czy w Starym Testamencie nie zbawia człowieka. Drugi problem jest taki, że nie można zmierzyć postępów w twojej i mojej dobroci. Ja jestem dobry w 70%, a w 30% jestem zły. Może się załapię. Może tak, a może nie. Ale jest ze mną 60% dobrze i 40% źle. Może się załapię. Może tak, a może nie. A może jest tak jak w islamie, że mam 80% dobrych uczynków, 20% złych, ale Allah podejmuje decyzję, bo do Niego należy ostatnia decyzja. Mówi, wiesz co, miałeś więcej dobrych uczynków niż złych, ale jednak moje zdanie jest takie, że będziesz potępiony. Witamy w islamie. Naprawdę tak jest. A może definicji, może skala dobroci polega na tym, że 50-50, 50-50 jest okej. Albo wiem, 30% dobrze, a 70% całego zła przykryje łaska. Bóg przykryje, mrugnie do mnie okiem, lubiłem cię. Może tak jest. No, ale wyobraź sobie, że dowiadujesz się o tym dzisiaj, masz powiedzmy 90 lat, powiem ci zupełnie szczerze i statystycznie, masz niewiele lat, aby narobić dużo dobrych uczynków. Powiem ci tak, jeśli przez 90 lat masz same złe uczynki, to nie dasz rady. Choćbyś człowieku się zaorał, nie dasz rady. A co z małymi dziećmi? Co z małymi dziećmi, które się urodziły i umarły? Nie miały szansy, aby zrobić jakiekolwiek dobro. Tak de facto nie miały też szansy, aby zrobić jakiekolwiek zło, ponieważ były pozbawione jeszcze, nie miały świadomości grzechu. A co z dziećmi, które zostały wychowane w patologicznych domach i dla nich bicie kogoś było dobre, dla nich kradzież była dobra albo konieczna, aby przetrwać. Nie znały pojęcia dobra, to co dla nich już nie ma szansy. Jaka jest skala dobroci? Jeśli dobrzy ludzie idą do nieba, to co to oznacza być dobrym, a po drugie, na ile trzeba być dobrym, żeby trafić do nieba? I trzeci problem. Jeśli wierzysz, że dobrzy ludzie idą do nieba, to Jezus jest kłamcą. Jeśli wierzysz, że dobrzy ludzie idą do nieba, to Jezus jest kłamcą. Andy Stanley, pastor kościoła w Atlancie, napisał taką książkę. Ile trzeba być wystarczająco dobrym, aby trafić do nieba? Ten rozdział poświęcony Chrystusowi, który, jeśli to wszystko jest prawdą, to Chrystus jest kłamcą, nazwał ten rozdział po angielsku liar, liar, co oznacza kłamca, kłamca. Taki film był kiedyś z Jimem Carrey o człowieku, który nie potrafił mówić prawdy. Jeśli Jezus jest kłamcą, to twoje myślenie, że dobrzy ludzie idą do nieba, jest prawdziwe. Jeśli Jezus jest kłamcą. Jezus nie miał problemów z ludźmi typu celnicy, grzesznicy, pijacy, ludzie tacy jak ja. On nie miał z nimi problemu. Ale on miał problem z jedną grupą ludzi szczególnie. To byli ludzie, którzy byli bardzo, ale to bardzo religijni. Ta grupa ludzi nazywała się faryzeuszami. Faryzeusze to byli ludzie, którzy żyli po to, aby wypełniać prawo. I oni czuli się zawsze lepsi od innych, no bo oni wypełniają prawo. I teraz jest hit. Oni stworzyli dodatkowe prawo, które chroniło, to dodatkowe ich prawo chroniło, aby nie złamać tego Bożego prawa. Na przykład, jeśli Boże prawo mówiło, że przeklęty każdy, kto stanie na krawędzi sceny, to faryzeusze mieli takie myślenie. Ale co to znaczy na krawędzi sceny? A więc faryzeusze tworzyli sobie prawo typu nie bliżej niż metr. To było myślenie faryzeuszy. Oni rozdrabniali każde przykazanie 613, co powodowało, że tych przykazań były tysiące. I oni się szczycili tym, że oni ze wszystkich sił starali się wypełniać to prawo, gardząc innymi. Powiem wam, im płacono za to, aby oni wypełniali to prawo. Pan Jezus kiedyś podał taką przypowieść, albo nawet to nie była przypowieść, tylko opowieść. I ona jest zatytułowana w taki sposób, kiedy Pan Jezus zwrócił się do ludzi, którzy mieli olbrzymie poczucie samosprawiedliwości, czyli ja jestem dobry. I ta przypowieść, opowieść dotyczyła faryzeusza, który wszedł do świątyni, a za nim, daleko za nim stanął celnik, grzesznik. I celnik modlił się tak. Panie, jak ja dziękuję Ci za to, że nie jestem taki jak ten motłoch, jak złodzieje, jak celnicy, jak prostytutki, jak ci wszyscy źli ludzie. Ja dziękuję Ci, że jestem sprawiedliwy w Twoich oczach. Kilka metrów za nim stał grzesznik, który mówił, Boże, jestem godzien nawet popatrzeć, podnieść głowę, aby popatrzeć w niebo. Jezus nie miał problemu z drugą grupą ludzi. Jezus miał problem z tą pierwszą grupą ludzi, którzy pokładali swoje zbawienie w wypełnianiu swoich przykazań. Jezus, i za to Go kocham najbardziej na świecie, bo gdyby On taki nie był, ja nie mam czego szukać w Jego domu. Jezus przychodzi i robi coś, co doprowadziło do nienawiści wszystkich faryzeuszy, wszystkich pseudosprawiedliwych ludzi. To oni doprowadzili do Jego ukrzyżowania. Piłat de facto nie chciał zamordować Chrystusa. Ale Żydzi, uczeni w piśmie, faryzeusze tak mocno naciskali, aby Go ukrzyżować. De facto Rzymianie stanęli przed takim dylematem, że wtedy była tradycja, że jednego złoczyńcę można było ułaskawić. I teraz posłuchajcie, na czym polega największy paradoks Nowego Testamentu. Stanął namiestnik rzymski przed nimi i powiedział, jednego mogę uwolnić. Tutaj jest człowiek, który jest mordercą, który zamordował wielu. Jak się nazywał? Nazywał się Jezus Barabasz. A tutaj jest Jezus zwany Mesjaszem. Kogo mam uwolnić? Posłuchaj, którego Jezusa mam uwolnić? Imię Jezus było jednym z najbardziej popularnych imion w tamtych czasach. A więc to, że ktoś się nazywał Jezus, to było zupełnie normalne. I ludzie wybrali, aby ukrzyżować nie złoczyńcę, ale Jezusa Chrystusa, który nie zrobił nic złego, ale doprowadzało ich do skrajności to, tych ludzi, że on ustanawia nowy standard. I finałem tego standardu jest krzyż Jezusa Chrystusa. Ewangelia Łukasza, 23 werset, 32 werset. 23 rozdział, 32 werset. Rozpoczyna się taka sceneria. Biblia mówi tak. Prowadzili też dwóch innych ludzi, aby ich ukrzyżować. Byli oni przestępcami i mieli być straceni razem z Jezusem. Bardzo popularny jest obrazek trzech krzyży. W środku był Jezus, po lewicy krzyża Chrystusa był jeden złoczyńca, a po prawicy krzyża Chrystusa był kolejny złoczyńca. I Biblia, kiedy używa terminu złoczyńca, to de facto w języku greckim chodzi o grupę ludzi, którzy byli już tak beznadziejnymi przypadkami, że nawet ich nie wysyłano do więzienia, że nawet ich nie wysyłano do tego, aby wiosłowali na tak zwane galery, ani ich nie wysyłano do kamieniołomów. To były beznadziejne przypadki i tych dwóch złoczyńców miało być ukrzyżowanych razem z Jezusem Chrystusem. I Biblia mówi o tym, że mieli być straceni z Jezusem. I teraz dzieje się w 39 wersecie niesamowita rzecz. Zaczął mu również, mowa o Jezusie, urągać jeden z ukrzyżowanych przestępców. A więc jeden z przestępców zaczyna urągać Jezusowi. Powiem ci, trzeba być twardzielem do końca. Wisisz na krzyżu. Straszna śmierć. Śmierć na krzyżu była tak bestialska, że w IV wieku Rzymianie postanowili zaprzestać mordowania ludzi w taki sposób. To była fatalna śmierć, to była męczarnia, to była agonia, to był ciągły ból. A więc jeden z nich mówi do Jezusa tak, skoro jesteś Chrystusem, to trzeba być już po prostu złoczyńcą do końca. Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Drugi natomiast skarcił go. Skarcił tego pierwszego, który urągał Chrystusowi. I mówi mu tak. Czy ty się Boga nie boisz? Choć wymierzono ci taki sam wyrok, nam wprawdzie sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na to. Ten człowiek jednak nie zrobił nic złego. I dodał, Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju. Koniec. Trzy krzyże. Na jednym jest Jezus. Na kolejnym krzyżu jest złoczyńca, który mówi, no, jeśli jesteś Synem Bożym, to ratuj siebie, a potem nas. Ale jest jeszcze kolejny złoczyńca, który mówi, czy ty się Boga nie boisz? Tak de facto Bóg wisi obok niego. Czy ty się Boga nie boisz? On nie zrobił nic złego, ale my zasłużyliśmy na to. My zasłużyliśmy na to. My jesteśmy temu winni, że wisimy na krzyżu. Nasze przestępstwa spowodowały, że znajdujemy się na krzyżu. Ale On nic złego nie zrobił. A więc jeden urąga Jezusowi, będąc na krzyżu, ale drugi rozumie, że na to zasługują ci dwaj złoczyńcy, ale nie Jezus. Oni mają zrozumienie, że oni na to zasługują, ale nie Jezus. I ten drugi zawołał do Jezusa. I zadaj sobie pytanie. Czy ten, który zawołał do Jezusa, któremu Jezus obiecuje zbawienie na krzyżu, czy on miał szansę zrobić coś dobrego? Niestety nie mógł powiedzieć, dobra, schodzę, pożyję jeszcze 10 lat, spróbuję to nadrobić. Gdzie jest to 10 przykazań? Nie było szans. Nie było już miejsca ani szansy, aby zmienić sytuację, w której on się znalazł. A pomimo tego Jezus obiecuje mu zbawienie. Ten złoczyńca nie miał w ogóle problemu z tym, aby zrozumieć, że on słusznie wisi na krzyżu. Że kara, którą on ponosi, jest absolutnie właściwa. A Jezus obiecuje mu zbawienie. Jezus mówi, źli ludzie idą do nieba, a dobrzy ludzie mogą wylądować w piekle. Dlatego, że zbawienie człowieka wcale nie zależy od twojej dobroci, którą trudno zdefiniować. Twoje zbawienie nie zależy od przykazań, których przestrzegasz bądź nie przestrzegasz. Twoje zbawienie od tego nie zależy. Powiem ci, w dzisiejszym dniu złamałeś przynajmniej 20 praw z 613. Nie masz szans. Nie masz szans. A więc jak można znaleźć się w niebie? To już jest na sam koniec. Chcecie się dowiedzieć, czy tak pójdziemy już do domu? Jak można znaleźć się w niebie? W 2 minuty wam powiem, jak można znaleźć się w niebie. Jak to mówią na Śląsku, ja już przez to przeszłam. Po pierwsze, łotr na krzyżu, który usłyszał, że dziś będzie w niebie z Jezusem, rozpoznał, kim jest Jezus. Rozpoznał, kim jest Jezus. Pierwsza rzecz odnośnie zbawienia jest taka. Musisz wiedzieć, kim jest Jezus. Jeśli wiesz, że Jezus był Bogiem, który przyszedł na ziemię, stał się podobny ludziom, przez 30 lat żył normalnym życiem jak ty i ja, i przez 3 lata bądź 3,5 roku służył ludziom, głosząc dobrą nowinę, uzdrawiając chorych i uwalniając opętanych. To była jego służba przez 3,5 roku. Jeśli wierzysz w to, że On jest Bogiem, który umarł na krzyżu za twoje grzechy, za grzechy całej ludzkości, wszystkie grzechy spoczęły na Jezusie Chrystusie. Każda wina, każde przestępstwo, każde złamanie, twoje złamanie prawa było na Jezusie. Apostoł Paweł powiedział tak, ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem, abyśmy my mogli stać się sprawiedliwi. Musisz zrozumieć, że Jezus nie jest wielkim prorokiem, Jezus nie jest wspaniałym nauczycielem. Jezus nie jest świetnym uzdrowicielem. Jezus nie jest świetnym egzorcystą. Jezus jest Królem Królów, Panem Panów. On jest Mesjaszem, który przyszedł na ziemię, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Biblia mówi, że On przyszedł do swojego stworzenia, a Jego stworzenie najpierw Go odrzuciło, a później przybiło Go do krzyża. I ten Jezus, który był Bogiem, został przybity do krzyża. Na krzyżu znalazły się grzechy całego świata i On umierając powiedział: wykonało się. Tetelestai po grecku. Dług został spłacony. Dlatego łotr na krzyżu, rozpoznając, że Jezus jest Mesjaszem, mógł być zbawiony. Co więcej, łotr na krzyżu zrozumiał, kim on jest jako łotr na krzyżu. On powiedział: my wisimy na tym krzyżu, bo jesteśmy grzeszni, bo jesteśmy przestępcami. Dopóki nie zrozumiesz, że jesteś grzesznikiem. Wiecie, kto to jest grzesznik? To jest człowiek, który grzeszy. Jeśli popełniłeś grzech chociaż raz, a na pewno było tak, to jesteś grzesznikiem i musisz zrozumieć, że jesteś grzesznikiem, bo inaczej święto Wielkiego Piątku, Wielkiej Nocy nie ma dla ciebie sensu. Jezus nie przyszedł ustanowić nową religię. Jezus nie przyszedł otworzyć nowy kościół. Jezus nie przyszedł zmienić systemu religijnego. Jezus przyszedł zbawić mnie i ciebie. On widział, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy daleko od Boga, jesteśmy niesprawiedliwi i tylko On może umrzeć zamiast nas, abyś i zapłacić karę za nasz grzech. Trzecia rzecz. Łotr na krzyżu po prostu zawołał. Jezu, wspomnij o mnie, przyjdziesz do swojego królestwa. Tylko tyle. Wiecie, dlaczego ta modlitwa jest tak potężna? Dlatego, że ona wypływa z głębi serca człowieka, który pragnie zbawienia. Może chodzisz do tego kościoła latami, jeszcze nigdy niczego nie przeżyłeś. Wiesz dlaczego? Bo twoje serce nie jest szczere względem Boga. Bo ty myślisz, że jesteś sprawiedliwy, kiedy Biblia mówi o tobie, jesteś grzesznikiem. I to nie mój syn, mówi Bóg, powinien wisieć na krzyżu, ale to ty zasługujesz na to, aby wisieć na tym krzyżu. To nie on jest przestępcą, ale ty jesteś przestępcą. Wiecie, ja mam silne przekonanie, że ludzie, którzy będą szli do piekła, nie będą w ogóle dyskutować z tym, że idą do piekła, bo każdy będzie wiedział, że on na to zasługuje. Tak jak łotr na krzyżu wiedział, że śmierć na krzyżu, że on umiera w taki sposób, bo uczynił wiele zła, tak samo ludzie idący do piekła będą mieli świadomość, że oni na to zasługują. Wiecie, co jest najgorsze w pójściu do piekła? Momenty takie jak teraz. Dlatego, że diabeł jest mistrzem oskarżania. On po prostu, jak ty będziesz szedł do piekła, przypomni ci moment, kiedy mogłeś iść do nieba. I powie: widzisz, to był ten moment, kiedy ten człowiek mówił o Jezusie, a ty powiedziałeś: nie dzisiaj. A ty pomyślałeś, że jesteś dobrym człowiekiem. A ty myślałeś, że wszystko będzie z tobą okej. Otóż nie jest z nami okej. Gdyby z nami było wszystko w porządku, uwierz mi, że Bóg, który stworzył ten świat i który stworzył mnie i ciebie, nie przyszedłby na ziemię, aby umrzeć za mnie i za ciebie. Jeśli byłaby możliwość zbawienia przez nasze przestrzeganie przykazań, jeśli byłaby możliwość zbawienia przez 7 sakramentów i przestrzeganie jakichś religijnych reguł, Jezus nie przychodziłby na ziemię. Jezus nie cierpiałby. On w ogrodzie Getsemane powiedział: Ojcze, jeśli to jest możliwe, niech ominie mnie ten kielich, niech ominie mnie krzyż. i w tym momencie podjął decyzję, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Innymi słowy, Bóg Ojciec mówił, synu, nie ma innej możliwości. Oni upadli, oni grzeszą z powodu Adama, którego stworzyłem, który pierwszy zaczął grzeszyć. Oni się rodzą z mentalnością i chęcią, aby grzeszyć. Oni nie potrafią przestać grzeszyć. Oni myślą, że są dobrzy, ale tak naprawdę w moich oczach są źli, w moich oczach są grzesznikami. Ja z jednej strony jestem dobrym Bogiem, dobrym Ojcem, ale nie mogą być oni moimi dziećmi. Jeśli będą funkcjonować w takim stanie, musi ktoś przyjść i umrzeć za ich grzechy, bo oni nie są w stanie zapłacić za grzechy, które oni popełnili. Oni są na straconej pozycji. Jesteś dla nich jedyną szansą ratunku. Albo Ty pójdziesz na krzyż, albo cała ludzkość będzie się rodzić i umierać i będzie ciągle i ciągle w rękach diabła szatana. Ostatnia rzecz, którą zrobił Łotr na krzyżu. Zaufał Jezusowi. Zaufał Jezusowi. I dlatego usłyszał. Zaprawdę powiadam Ci. Dziś będziesz ze mną w raju. Dziś. I to już niedługo. Niewiele życia nam zostało. To już niedługo. Za chwilę zamkniesz oczy. Za chwilę ja zamknę oczy. I będziemy razem. I będziemy razem. I nie masz świadomości, ale za chwilę będziesz miał tą świadomość. Zepsułeś, spaprałeś 50 lat swojego życia, a uratowało Cię 5 minut. Uratowało Cię 5 minut. I drogi Łotrze na krzyżu, którego nie znam imienia, będą o Tobie mówić na wielu, wielu kazaniach, bo jak komuś się w życiu udało, to Tobie na pewno. To właśnie o Tobie, Łotrze na krzyżu, o Tobie będzie mówił apostoł Paweł w liście do Galacjan. W 2 rozdziale i 8 wersecie, gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Wiarę w kogo? W Jezusa Chrystusa. Co to jest wiara? Wiara to jest zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Panie Jezu, całe moje życie, cała moja przyszłość, wszystko jest w Twoich rękach. Od dzisiaj Ty prowadź moje życie, Ty bądź moim pasterzem, Ty bądź moim Bogiem. Zbawienie nie jest z uczynków, ale jest przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem. Bóg mówi, to nie jest waszym osiągnięciem. Choćbyś nie wiadomo, co zrobił, choćbyś oddał swoje ciało na samospalenie, choćbyś był miliarderem i rozdał wszystko ubogim, a jeśli nie spotkasz się ze mną, nie ma dla ciebie szansy zbawienia. Teraz myślisz, że twój pseudoracjonalny rozum mówi ci, że masz rację. Albo Jezus ma rację, albo ty masz rację. Jeśli Jezus ma rację, to masz problem. To masz olbrzymi problem. Jeśli ty masz rację, to miliardy ludzi myliły się przez wiele, wiele lat. Tylko ci ludzie, którzy uwierzyli Panu Jezusowi, to są ludzie, którzy byli w stanie oddać swoje życie dla Jezusa Chrystusa. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jezus na krzyżu chciał zrobić jedną rzecz. Nie przypisać Tobie w ogóle żadnej zasługi. I pokazać Ci, że dzieło zbawienia to jest tylko i wyłącznie Jego dzieło. czy ten człowiek na krzyżu miał ostatnie namaszczenie? Nie zdążył. Czy ten człowiek na krzyżu zrobił cokolwiek dobrego? Nie zdążył. Od tego, co teraz zrobisz, zależy cała twoja przyszłość. Wierzę, że Bóg mówi do niektórych z nas: to jest ten czas, to jest ten moment. To jest ta chwila. Dobrzy ludzie w naszym mniemaniu wcale niekoniecznie idą do nieba. Źli ludzie wcale niekoniecznie idą do piekła. To, co polaryzuje, to, co rozdziela tych, którzy idą do piekła i tych, którzy idą do nieba, to są ludzie, którzy powiedzieli tak Panu Jezusowi i ludzie, którzy powiedzieli nie Panu Jezusowi. Dzisiaj jest ten moment, kiedy możesz powiedzieć tak. Jeśli wierzysz, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, jest Bogiem i umarł za twoje grzechy. Jeśli masz świadomość, że jesteś grzesznikiem. Jeśli chcesz zawołać do Jezusa i chcesz Mu zaufać, to choćbyś nawet dzisiaj umarł, to Pan Jezus mówi do ciebie: zaprawdę powiadam ci, dziś, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. W tej grze chodzi o twoje życie. Chciałbym, abyśmy ten Wielki Piątek zakończyli w taki sposób, że ja z tobą zawołam do Jezusa. Że ja z tobą zawołam do Jezusa. Ja nie mogę tego zrobić za ciebie, ani żaden inny człowiek nie zrobi tego za ciebie. Ale mogę ci pomóc i pomodlić się razem z tobą, abyś przyszedł dzisiaj do Chrystusa, poddał Mu całkowicie swoje życie. Jeśli jesteś tym człowiekiem, proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do ciebie. Możesz powtarzać za mną tą modlitwę. I wiem, Jezu, że jesteś Bogiem. Wiem, że przyszedłeś na ten świat i zapłaciłeś karę za grzechy całego świata. Wiem, że jestem grzesznikiem i chcę cię przeprosić za każdy mój grzech. Proszę cię, Jezu, przebacz. Oczyść moje serce. I proszę cię, abyś zamieszkał w moim sercu. I całkowite zaufanie pokładam od dzisiaj w tobie. Jezu, moje życie należy do ciebie. I wyznaję to dzisiaj, że to ty jesteś moim Panem. Że to ty jesteś moim Bogiem. Amen.